Studio Radia Kraków dr Magdalena Grzyb, kryminolożka, członkini zarządu Centrum Praw Kobiet, autorka monografii Kobieta jako ofiara zabójstwa, studium kryminologiczne. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No i zacznijmy od wyjaśnienia, dlaczego zaczęłyśmy akurat od piosenki Breakout, bo od tej piosenki zaczyna się także Twoja książka.
Tak, ja osobiście od niemalże dzieciństwa jestem fanką zespołu Breakout, ale już będąc starszą odkryłam, że jedna z najbardziej znanych piosenek Breakoutu opowiada de facto o kobietobójstwie, czyli jest to opowieść mężczyzny, bo tutaj ten punkt widzenia jest bardzo ważny, który zabił swoją partnerkę, swoją kochankę i śpiewa o tym. Jest z tego, można powiedzieć, nie wiem czy dumny, ale z pewnością on...
Już nie będziesz zdradzać mnie.
Dokładnie, on czuje pewną ulgę, prawda? On nie ucieka, czeka aż policja czy milicja przyjedzie i go aresztuje.
Jak ładnie ci w tej sukni. Komplementuje.
Jeszcze kontempluje jej urodę. Chyba zawsze mu się podobała i nie przestała mu się podobać po śmierci.
Przerażające to jest. Użyłaś terminu kobietobójstwo. To nie jest termin od lat funkcjonujący w języku polskim, nawet w fachowej terminologii. Ja pamiętam, że po raz pierwszy spotkałam się z nim jako tłumaczka, przysięgła języka włoskiego, feminicidio. I kiedy znalazłam ten termin, szukałam tłumaczenia i go nie znalazłam. Wtedy jeszcze, to było wiele lat temu, nie było polskiego terminu kobietobójstwo. A teraz, kiedy przyglądam się temu feminicidiu, jako tłumaczka, ale też jako dziennikarka, zauważam, że jeżeli chodzi o Włochy, to jest to zjawisko, no nie chcę powiedzieć powszechne, ale bardzo obecne. Jest nawet taka strona Feminicidio Italia Info i tam znajdą Państwo taki kalendarz, codziennie kilka zdarzeń wrzucanych, opisane właśnie zdarzenia morderstwa kobiet z rąk najczęściej ich partnerów. To jest przerażające, bo pod każdą datą, dzień w dzień, pojawiają się nowe wpisy, kilka wpisów.
Tak, zresztą w Polsce jest podobnie, ale rzeczywiście ten termin w Polsce funkcjonuje, ja bym powiedziała, od 15, może 10 lat, kiedy rzeczywiście zaczynamy używać tego określenia. Ja z kolei pierwszy raz spotkałam się z tym określeniem, badając sprawy kobietobójstw czy zabójstw kobiet w Ameryce Łacińskiej i w Hiszpanii z kolei, więc to jest no, trochę przybliżony krąg kulturowy. I trzeba sobie powiedzieć, że czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, ale też we Francji, rzeczywiście jest dużo większe wyczulenie społeczne na tego typu sprawy. Media donoszą jako o bardzo poważnych zbrodniach. Niemalże codziennie można znaleźć informacje, które mają taki status, można powiedzieć, informacji z pierwszych stron gazet, tego jak kolejna kobieta została zamordowana, najczęściej przez swojego partnera, ale nie tylko. I to też chyba też, wydaje mi się, jeszcze różni trochę to, jak w krajach zachodnich patrzy się na to zjawisko, a to jak jeszcze analizujemy je w Polsce, jak na nie patrzymy.
Przytaczasz w swojej książce bardzo obficie statystyki dotyczące różnych kontynentów, różnych właśnie kręgów kulturowych, ale wszędzie obecne jest to zjawisko kobiet, które giną z rąk. W 34%, pamiętam te liczby dokładnie, z rąk swoich partnerów życiowych.
Tak, w skali świata to jest około 35%, natomiast w Polsce to jest prawie 60%. Tyle mi się udało ustalić w moich badaniach. To jest zjawisko obecne wszędzie, natomiast z różnym nasileniem. Też trzeba sobie powiedzieć, że Europa Zachodnia i Polska jesteśmy regionem stosunkowo bezpiecznym, powtórzę, stosunkowo, ponieważ wskaźnik zabójstw kobiet na innych kontynentach, w innych kręgach kulturowych jest dużo wyższy, czy w Ameryce Łacińskiej, też w Afryce, chociaż z krajów afrykańskich nie ma dokładnych danych i na przykład ONZ tutaj, Afryka w dużej części to jest taka biała plama, jeśli chodzi o statystyki. Również w Stanach Zjednoczonych jest dużo wyższy, w ogóle tam jest wskaźnik zabójstw wyższy przez bardzo łatwy dostęp po prostu do broni palnej i inny stosunek do przemocy, bym powiedziała. Natomiast rzeczywiście to jest zjawisko wszechobecne, uniwersalne. Ono jest obecne w każdej części świata, po prostu z innym nasileniem.
I w swojej pracy przyglądasz się temu zjawisku i okazuje się, że to jest wręcz banalne, jak to wszystko jest bardzo powtarzalne, jak to wszystko funkcjonuje według pewnych schematów.
Tak, mi też jakby chodziło o ustalenie czy zidentyfikowanie takich schematów. To nie jest jedna sprawa, o której my słyszymy w mediach.
Nawet wczoraj taka sprawa się pojawiła.
Tak, bodajże z Poznania. Przy czym tutaj też te narracje, czy sposób opisania tego przez media budzi mój sprzeciw. Natomiast tu chodziło o zbadanie większej ilości przypadków, żeby zobaczyć z góry czy też z lotu ptaka, jak to zjawisko wygląda jako zjawisko po prostu społeczne, a nie poszczególne oddzielne przypadki, ponieważ zabójstwa kobiet to nie są odosobnione przypadki, które każdy jest indywidualny i różni się od poprzedniego. Owszem, dużo jest tutaj indywidualnych zmiennych, ale można też zobaczyć pewne powtarzalne wzorce.
Co na plan pierwszy się wysuwa?
Ja badałam zjawisko zabójstw kobiet, to znaczy tytuł mojego projektu i książki brzmi Kobieta jako ofiara zabójstwa, czyli nie chodziło mi o kobiety sprawczynie zabójstw, ale o kobiety, które są ofiarami zabójstw, i tu mówię zabójstw w takim szerszym znaczeniu kryminologicznym, a nie tylko prawnokarnym. Za chwilę może do tego jeszcze wrócę. Ja akurat przyjęłam takie kryterium rozróżnienia pod kątem relacji ofiary i sprawcy. To znaczy, jaka relacja łączyła ofiarę ze sprawcą. I tutaj ta różnica między zabójstwami, których ofiarami są kobiety, a mężczyźni, jest rzeczywiście niesłychana. Ponieważ mężczyźni najczęściej giną z rąk, po pierwsze, innych mężczyzn, i mężczyzn obcych, najczęściej niespokrewnionych. Natomiast kobiety najczęściej giną oczywiście też z rąk mężczyzn. Zdarzają się oczywiście zabójstwa kobiet dokonane przez kobiety, co też tutaj omówiłam w swojej książce, ale najczęściej giną z rąk osób bliskich, mężczyzn bliskich, im najbliższych, z rąk partnerów, swoich dzieci, swoich synów lub innych krewnych.
Myślę, że warto wyjaśnić w naszej rozmowie taki termin jak wiktymizacja. Co to jest ta wiktymizacja? Bo często słyszymy go gdzieś tam w wiadomościach różnych, ale nie do końca rozumiemy.
Mhm. Wiktymizacja to jest termin kryminologiczny, który oznacza stanie się ofiarą przestępstwa. No, czasami można szerzej patrzeć na zjawisko wiktymizacji jako stanie się ofiarą na przykład innych patologicznych zjawisk społecznych. Ale tu generalnie chodzi o to tak zwane pokrzywdzenie przestępstwem. Mówiąc pokrzywdzeniem, też odnoszę się tutaj do terminów prawnych, no bo w prawie mamy termin osoby pokrzywdzonej po prostu przestępstwem. Czyli to jest po prostu bycie ofiarą przestępstwa, wiktymizacja.
I często ta wiktymizacja postępuje latami. I w przypadku tych akurat przestępstw, w których kobieta traci życie w wyniku właśnie ataku ze strony najbliższej osoby, to ta wiktymizacja jest rozciągnięta w czasie na lata.
Tak, czasami. To są procesy, które trwają lata. Zresztą badając zjawisko zabójstw kobiet, czy ze strony partnerów, czy z osób bliskich, i badacze i badaczki z innych krajów, tutaj najwięcej badań jest oczywiście z krajów anglosaskich, ale te badania już też są replikowane gdzie indziej, ale to też jakby wyszło w moim badaniu. Tym czynnikiem, który, takim czynnikiem ryzyka powiem, który można powiedzieć w najlepszym stopniu przewiduje to, że kobieta może zostać zamordowana czy przez swojego partnera, głównie przez partnera, to jest stosowanie uprzedniej przemocy przez tego partnera. Wcześniej, czyli ona jest wcześniej ofiarą przemocy w związku, no i to jej zabicie przez partnera, ono jest, można powiedzieć, kulminacją tej iluźletniej wcześniej przemocy, którą on stosował wobec niej.
O jeden raz za dużo, jeden raz za mocno.
Tak, albo pobił właśnie trochę za mocno, albo już z rozmysłem chciał, że tak powiem, ją tutaj pozbyć się jej, może tak.
Piszesz o tym też, jak bardzo sprawcy zabójstw partnerek są zwyczajni często, że to nie są demoniczni psychopaci.
Takich stricte potworów rzeczywiście było mało, chociaż większość z nich w opiniach psychologicznych miała zdiagnozowane różnego rodzaju zaburzenia osobowości, w tym osobowość nieprawidłową. Wielu z nich rzeczywiście też miała problem z alkoholem, tego też, no to też było bardzo, bardzo widoczne. Ale tak, oni mają najczęściej jakiś tam niższy status społeczno-ekonomiczny czy demograficzny niż taki przeciętny obywatel. Ale tak, ale to są jakieś tam zwyczajni mężczyźni, no, którzy chodzą normalnie sobie po ulicach i których często spotykamy na co dzień, albo którzy tam może chodzą w innych okolicach, się mogą poruszać.
Zresztą potem często w zeznaniach świadków pojawiają się takie słowa, że to był normalny gość.
Tak, to się pojawia.
Normalna rodzina.
Zresztą oni sami patrzą na swój czyn w takich kategoriach dość, nie chcę powiedzieć normalnych, ale oni nie widzą tego zła, które wyrządzili, powiem tak. Nie zdają sobie do końca z tego sprawy. Często zresztą sądy w swoich uzasadnieniach zwracają uwagę. No tutaj na przykład oskarżony co prawda wyraził skruchę, ale to nie było szczere na przykład. Że on to zrobił pro forma, bo na przykład liczył na niższy wymiar kary. Ale często ci mężczyźni, sprawcy, oni nie żałowali tego, co zrobili, nie widzieli w tym, wręcz no, mogli odczuwać pewien rodzaj żalu za to, że oni teraz mają kłopoty, bo muszą tutaj, będą siedzieć ileś lat i zostali aresztowani, zostali wyrwani ze swojego trybu życia. Więc to jest jakby ta kolejna niedogodność, na którą skazała ich ta kobieta, którą zabili. I ten brak jakby wyrzutów sumienia, ten brak uzmysłowienia sobie zła, które wyrządzili, też jest charakterystyczne dla bardzo wielu sprawców tych czynów.
Czy sądy orzekają tak samo wysokie kary w przypadku zabójstw z rąk partnera, osoby spokrewnionej, bliskiej, jak w przypadku osoby niespokrewnionej?
W moim badaniu te sprawy, które ja zbadałam, one rzeczywiście pokazały pewną różnicę w wyrokach wobec sprawców, którzy zabili swoje partnerki, a wobec sprawców, którzy na przykład zabili obce kobiety. Za zabicie obcej kobiety, mówiąc w wielkim skrócie, dostaje się więcej. Przy czym ja co prawda zrobiłam grupę kontrolną do mojego badania, która nie została finalnie uwzględniona w książce, natomiast ta grupa kontrolna pokazała, że to też nie są tak en gros, patrząc sumarycznie, wyroki na przykład za zabójstwa kobiet dużo niższe od wyroków za zabójstwa mężczyzn, bo zdarza się, że na przykład te za zabójstwa innych mężczyzn mogły być nawet niższe, ale rzeczywiście za zabójstwo partnerki, te wyroki były stosunkowo niższe, co też wiązało się, tu użyję takiego technicznego terminu, z inną kwalifikacją prawną czynu, to znaczy, że sądy nie uznawały tego czynu za takie stricte zabójstwo z artykułu 148, ale na przykład uznawały, że to było tylko pobicie ze skutkiem śmiertelnym, no tutaj na gruncie takim prawnokarnym i dla oceny stopnia winy sprawcy, no ma duże znaczenie i w tym okresie, w którym ja te sprawy, z którego okresu badałam, no tutaj to zagrożenie karą było rzeczywiście bardzo, dużo niższe po prostu za spowodowanie śmierci ze skutkiem śmiertelnym. Więc tutaj z jednej strony bardzo istotna była ta ocena przez sąd rzeczywiście, do jakiego czynu doszło, tak pod względem czysto prawnym. Czy to jest zabójstwo, czy tylko spowodowanie śmierci, no i później to się przekładało też na wymiar kary. Ale nawet jeśli my mówimy o tych czynach, gdzie sądy uznały, tak, to było zabójstwo, artykuł 148, paragraf 1, no tutaj często te wyroki też były stosunkowo niższe niż właśnie za zabójstwo obcej kobiety.
Afekt był brany pod uwagę? To, że to w emocjach się działo? Że na przykład był zazdrosny?
Ku mojemu zaskoczeniu nie. To jest chyba już taki czas, kiedy sądy nie były zbyt podatne na tego typu argumenty, które najczęściej były wysuwane przez obronę.
No miał swoje powody, prawda?
Prawda? I to jest też tak kulturowo przyjęte, czy stereotypowo, że to zabójstwo w afekcie to jest zabójstwo właśnie mężczyzny, który zabija swoją partnerkę, bo na przykład przyłapał ją na zdradzie, to możemy rozszerzyć, bo chce od niego odejść. Ale nie, w bardzo niewielu sprawach rzeczywiście sądy przyjmowały tego typu kwalifikacje. Zresztą chyba to było dosłownie kilka spraw, przy czym jedna, ona w ogóle nie dotyczyła zabójstwa partnerki, tylko obcej kobiety. Więc sama byłam zaskoczona, przyznam szczerze. Tutaj sądy nie były zbyt ochocze w przyjmowaniu tego typu kwalifikacji prawnej.
Czy udało ci się znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, które sobie stawiałaś, przystępując do tej pracy?
W większości tak. W każdym projekcie badawczym badacz sobie najpierw powinien postawić pewne hipotezy badawcze, które później w toku badania będzie weryfikował. Więc to moje badanie też było procesem po prostu weryfikacji tego, co sobie wcześniej założyłam. I muszę powiedzieć, że te hipotezy nie wszystkie zostały zweryfikowane. Na przykład ja spodziewałam się, że sądy będą dużo bardziej, powiem szczerze, łagodne też wobec sprawców kobiet, sprawców zabójstw kobiet, tak. Natomiast tu ja jakiejś takiej bardzo kolosalnej różnicy nie zobaczyłam, aczkolwiek jak już mówiłam tutaj, były widoczne różnice pomiędzy, jak my podzieliliśmy te czyny pod kątem relacji ofiary i sprawcy. Udało mi się ustalić skalę zabójstw kobiet w Polsce, bo te dane też nie są tak dostępne od razu. My możemy je tam w danych GUS-u, w danych Eurostatu
wyszukać.
czy wyłuskać. Na przykład sama policja, ona nie daje nam tych danych, więc to też nie był prosty proces. Tutaj bym też powiedziała na marginesie, że ten proces właśnie gromadzenia danych o przemocy wobec kobiet w Polsce ze względu na płeć i sprawcy, i ofiary, i na przykład relacje, on cały czas jest niedoskonały, pomimo chyba 10 lat, od kiedy my już ratyfikowaliśmy konwencję stambulską, która nas zobowiązuje do gromadzenia danych w tym zakresie. I ja też dodam, że jako że badałam sprawy sądowe, czyli sprawcy żyli i byli osądzeni, no to zjawisko zabójstw kobiet w moim projekcie, ono było jakby niepełne o te sprawy, których sprawca zabił ofiarę, a potem zabił siebie, no bo jakby siłą rzeczy on już nie mógł być osądzony, nie można mu było postawić zarzutów.
A dużo jest takich spraw w Polsce?
Z innego projektu, w którym brałam udział, Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej, i tu w oparciu mówię o monitoring mediów, informacji medialnych, to rzeczywiście jest trochę takich spraw, bo tam nam chyba wyszło, że to jest prawie 10 albo chyba... Nie, żebym się nie pomyliła, chyba 17% takich spraw zabójstw partnerek, co wydaje mi się dość dużym odsetkiem.
Mhm. Więc... Kiedyś to było nazywane samobójstwem rozszerzonym, a teraz ty przyjmujesz taki termin pozabójcze samobójstwo.
Tak, jest problem. Po angielsku się mówi, że tak powiem homicide, suicide, i my tu jakby dajemy dwa rzeczowniki obok siebie, że i zabójstwo, i samobójstwo. Też pojawił się takie określenie w naszej Czarnej Księdze Ofiar Przemocy Domowej, to tak zwane zabójstwo suicydalne, ale to tak jakby, wydaje mi się, że tu jest istotne, że to są te rzeczywiście dwa czyny, tak? Jest to zabójstwo kobiety i jest później samobójstwo sprawcy, które ono nie jest rzeczywiście w żaden sposób rozszerzone. Tutaj to pojęcie rozszerzone samobójstwo, ono nie jest adekwatne i ono nie oddaje rangi tego czynu, ja bym tak powiedziała, więc sprawca się rzeczywiście popełnia samobójstwo po tym, jak zabił ofiarę, ale zabił swoją partnerkę, ale on tego nie robi, żeby tutaj ją zabrać ze sobą, jak na przykład jakaś tam kobieta, która zabija siebie i dzieci bardzo malutkie, bo to też w Polsce mamy tego typu sprawy, zdarzają się, tylko on najczęściej to robi, bo chyba nie chce się po prostu zmierzyć z konsekwencjami społecznymi swojego czynu po prostu. I te emocje, żeby zabić kobietę...
Albo jest nieporadny życiowo, nie potrafi funkcjonować bez niej, bo gdzieś tam to jest taki bardzo symbiotyczny związek z takim silnym uzależnieniem.
Nie może się pogodzić z tym, że kobieta chce od niego odejść, że chce się jakoś wyemancypować od niego. Nie jest w stanie tego znieść, pogodzić się z tym. Zresztą badania zagraniczne też pokazują, że odejście kobiety od mężczyzny jest jednym z takich bardzo newralgicznych momentów, kiedy kobieta jest rzeczywiście narażona na ryzyko zostania zabitą przez partnera, czy też przez byłego partnera. Ten okres bardzo gorący trwa mniej więcej 3 miesiące. To są akurat wyniki badań amerykańskich. Kiedy te emocje są tak ogromne i są tak... ja bym powiedziała, przytłaczające dla mężczyzny, że on nad nimi nie panuje, a później one jakby stopniowo opadają i wtedy też to pozabójcze samobójstwo się pojawia. Nie są do końca mężczyźni w stanie tych chyba emocji kontrolować, nie są w stanie się pogodzić z tym, że kobieta po prostu nie chce z nimi być, czy jakoś wtedy definitywnie ona już nie chce z nimi być. I to jest ten bardzo newralgiczny moment, kiedy wydaje mi się, że no, nie chcę powiedzieć, kobiety jakby powinny uważać, ale jakby też te środki ostrożności powinny być zwłaszcza szczególne i też jeśli służby są zaalarmowane, no to też powinny zwracać uwagę, że to jest akurat ten moment, ten taki okres szczególnego ryzyka.
Jak duży wpływ ma na takie zachowania tradycyjny model rodziny, przekonanie, że kobieta jest kimś, kto powinien dbać o dom, o rodzinę, i nie realizować się zawodowo, ambicjonalnie. Powinna być podległa mężczyźnie.
Generalnie, jeśli my badamy zjawisko przemocy w związku czy przemocy domowej, to zwraca się uwagę na pewne cechy sprawców. I jedną z tych cech to są przekonania czy sposób myślenia, które oni mają. I oni mają takie bardzo sztywne myślenie na temat ról płciowych. Jaki powinien być mężczyzna, jak się powinien zachowywać, jaka powinna być kobieta, jak ona się powinna zachowywać względem sprawcy. I często wyjaśnienia sprawców już po czynie, one rzeczywiście oscylują wokół, że tak powiem, stereotypów, tak? Bo ona tutaj, nie wiem, na przykład pokłócili się o to, że ona nie chciała na przykład zrobić kanapkę, ona nie chciała się wywiązać z tej roli, że ona ma jedzenie przygotowywać. Właśnie. Więc to się rzeczywiście pojawia, tak? Ale, albo że ona nie była posłuszną żoną, albo też pojawia się często ten element tak zwanej, mówię w cudzysłowie, prowokacji, bo kobieta była pyskata. To, że ta kobieta mówi mężczyźnie przykre rzeczy, że ona go tutaj podważa jego męskość, to też się bardzo często pojawia. Tutaj mi wtedy zawsze dzwonił taki chyba cytat bodajże z Margaret Atwood, że mężczyźni się boją, że kobieta ich wyśmieje, a kobiety się boją, że mężczyzna je zabije. I tutaj trochę to się odzwierciedlało, ponieważ no, nawet jak kobieta się wyśmiewała z mężczyzny, to jego reakcją to był jakiś taki wybuch agresji, jeśli nawet oni byli ileś lat w związku i rzeczywiście ta sytuacja trwała od iluś lat, że on w pewnym momencie no, wybuchał i rzeczywiście ją zabijał. No to tutaj widać też jakby tą asymetrię tego, co grozi mężczyźnie, a co grozi kobiecie z rąk drugiej strony. Więc to też się pojawiało. Pojawiał się też taki wątek jakby takiej nierówności zasobów, przy czym ta nierówność zasobów tutaj często ona wyglądała tak, że to kobieta miała więcej zasobów, że tak powiem. I tu mówiąc o zasobach, to nie chodzi o to, że ona była milionerką, a ten pan był jakimś tam, nie chcę powiedzieć, osobą o niższym statusie majątkowym, ale to często były takie sytuacje, gdzie oboje oni funkcjonowali na bardzo niskiej stopie materialnej, ale na przykład ta kobieta miała mieszkanie albo miała rentę i oni mieli jakby z tej renty mogli żyć. I to na przykład mężczyzna był uzależniony od zasobów kobiety i on często właśnie na przykład te frustracje z tego uzależnienia on często wyładowywał po prostu stosując przemoc wobec niej.
Ja zwróciłam uwagę też na taki jeden przypadek, taką jedną historię, którą opisujesz. Kobiety, która była bodajże o 15 lat starsza od swojego partnera, to był kolejny jej partner, ona miała już dorosłą córkę z poprzedniego związku i stanowili w sumie szczęśliwy związek, aż do momentu, kiedy okazało się, że ona nawet pomogła mu spłacić długi alimentacyjne wobec dzieci z drugiego jego małżeństwa bodajże, ale po jakimś czasie okazało się, że on miał też potężny dług alimentacyjny z pierwszego małżeństwa, którego nie spłacił, mało tego stracił pracę i ona w pewnym momencie poczuła, że ten związek ją obciąża, że ona po pierwsze ją okłamuje, po drugie ona nie chce już finansować jego zobowiązań. I doszło do zabójstwa.
Tak, mnie ta historia też, powiem szczerze, bardzo poruszyła. Tutaj wyszła ta różnica wieków i też ta różnica zasobów, ponieważ mówiąc bardzo kolokwialnie, on wisiał na swojej partnerce, zresztą on ją bardzo kochał. On nie stosował wcześniej w ogóle przemocy wobec niej. On też nie chciał jakby jej w żaden sposób kontrolować, bo wszyscy świadkowie zeznawali, że i ona była w nim bardzo zakochana, ona go kochała, była zaangażowana w związek i on też ją kochał, tylko że w pewnym momencie ona po kolei odkrywając tak naprawdę ile on ma takich życiowych zobowiązań, którymi nagle ona musi zarządzać. Tam jeszcze był w tle problem z alkoholem, to że on wcześniej przez kilka lat odstawił alkohol, a potem też wrócił do tego alkoholu, kiedy gdzieś pojechał pracować, co też ją przytłoczyło zupełnie, bo ona była z kolei przewrażliwiona, no i w zasadzie słusznie na punkcie używania alkoholu przez mężczyzn. Ona absolutnie tego nie tolerowała i dla niej to był taki warunek brzegowy, że a jeśli się pojawia alkohol, ja w żaden sposób tutaj nie biorę już, nie chcę z tobą być, bo to...
Być może miała wcześniej też jakieś doświadczenia.
Tak, i wydaje mi się, że no trudno odmówić jej racji, prawda? Kobiety też powinny być wyczulone na coś takiego. No i ja powiem szczerze, że ta sprawa była rzeczywiście szczególna, bo te emocje były duże. Sprawca zresztą został skazany na dość surową karę, ale tutaj zwróciła się uwagę na to, była różnica wieku i była rzeczywiście taka dość duża różnica zasobów materialnych. To, że ta kobieta rzeczywiście była taką poduszką życiową była dla mężczyzny.
Ponieważ pomału już musimy kończyć naszą rozmowę, to jeszcze chciałam, żebyśmy o dwóch rzeczach na koniec powiedziały. O tej różnicy wieku w przypadku, kiedy to partner jest sporo starszy od partnerki, to jest taki czynnik ryzyka, o którym piszesz. I druga sprawa, alkohol, który leje się strumieniami w tych sprawach, o których piszesz. No i leje się też strumieniami w naszym kraju. Wszędzie się leje. Na każdej stacji benzynowej mamy alkohol. W każdym sklepie mamy alkohol.
Tak, różnica wieku jest wyraźna i tutaj zarówno jeśli chodzi o sytuację, bo też były takie sprawy, kiedy kobieta była wyraźnie starsza od mężczyzny, ale też sytuacja, kiedy mężczyzna jest wyraźnie starszy od kobiety. I tutaj nie chodzi mi o to, że każdy związek, gdzie duża różnica wieku, on będzie ryzykiem. Prowadził do przemocy, bo absolutnie nie, tylko patrząc po prostu z góry, no statystycznie, to rzeczywiście jest wyraźne. W tych sytuacjach, kiedy partner jest dużo starszy od partnerki, no to się pojawia taka chęć kontroli, chęć zazdrości, jeśli nawet ten związek trwa ileś lat, kobieta z czasem dojrzewa, jakoś tam bardziej się emancypuje, mężczyzna na przykład przestaje już nadążać. Wydaje mi się, że ta sprawa z Poznania sprzed kilku tygodni
z lipca.
Jest też dobrą tego ilustracją. I druga sprawa, rzeczywiście alkohol leje się strumieniami, wylewa się po prostu z tych akt spraw karnych. Ludzie dużo piją alkoholu i popełniają na pewno większość spraw, które ja zbadałam i myślę, że ogółem większość zabójstw w Polsce jest popełniana pod wpływem alkoholu. Też duży odsetek sprawców jest w ogóle uzależnionych od alkoholu, ale ja tutaj rozróżniam oczywiście te dwie rzeczy, ale rzeczywiście trudno tutaj uciec od takiej obserwacji, że ten alkohol jest bardzo obecny i on towarzyszy tego typu zjawiskom.
Uderzające jest też to, że o ile sprawca sam, który nadużywa alkoholu, nie ma tolerancji dla używania alkoholu przez kobietę.
To też mnie bardzo uderzyło. Kobieta, która nadużywa alkoholu, ona nie staje się groźniejsza, bym powiedziała, ale ona się zdaje jeszcze bardziej podatna na doświadczanie przemocy ze strony partnera.
Prowokująca, bo jest lustrem, w którym on się odbija i widzi też swoje wady.
To jest niezwykle ciekawe zjawisko. Nie spodziewałam się, że ono będzie aż tak wyraźne też i w zeznaniach mężczyzn, i w ogóle w opisie tych wszystkich sytuacji życiowych. Kobieta, która nadużywa alkoholu, która jest jeszcze tym gorzej w jakimś takim zaawansowanym już stadium uzależnienia alkoholowego, jakiejś takiej swoistej degradacji społecznej, rzeczywiście jest dużo bardziej podatna na przemoc. I ja tutaj nie chcę też powiedzieć, że alkohol zawsze prowadzi do przemocy, bo u części rzeczywiście alkohol działa odhamowująco i u części mężczyzn częściej wyzwala agresywne zachowania, rozhamowuje. Natomiast u kobiet on nie tak często wyzwala agresywne zachowania. To jest ta różnica w agresji między mężczyznami a kobietami i też temu, jak działa alkohol. Natomiast kobiety, które nadużywają alkoholu, jeszcze są związane z mężczyznami, którzy też nadużywają alkoholu, one są dużo bardziej podatne, są jeszcze bardziej bezbronne niż taka kobieta, która nie nadużywa alkoholu. One są bezbronne w tym, że no, partner je bije i że one mają jakby mniej możliwości, żeby odejść od partnera, bo one no, nie są tak społecznie, że tak powiem, samodzielne. Przez to, że nadużywają alkoholu, więc to też mnie, powiem szczerze, uderzyło.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dr Magdalena Grzyb, kryminolożka, autorka monografii Kobieta jako ofiara zabójstwa.
Dziękuję Państwu bardzo.